Czas na naszą rozmowę. Doktor habilitowany Paweł Knap z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku jako pierwszy Polak został mianowany certyfikowanym nauczycielem ginekologii onkologicznej Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Co to oznacza? O tym z naszym gościem rozmawia Lech Pilarski.
Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Nie wystarczył doktorat, habilitacja, trzeba było się certyfikować? Tak to skomplikowane i co to daje?
Co to daje? Przede wszystkim to, co jest najważniejsze w ginekologii onkologicznej, daje pewne spojrzenie lekarza praktyka na systematyzację w medycynie, a przede wszystkim systematyzację w ginekologii onkologicznej, czy ogólnie w onkologii. Więc to jest główne zadanie lekarza certyfikowanego.
Co to znaczy systematyzacja?
Systematyzacja to znaczy, że wszelkie procedury, które wykonujemy w ośrodku białostockim, w ośrodku lubelskim, krakowskim, gdańskim, w Niemczech, we Francji,
są
takie same. Po ruchy, które chirurg wykonuje, zadania, które chirurg realizuje oraz algorytmy, które przestrzega, są identyczne, takie same. Wtedy możemy mówić o tych samych wynikach, czy podobnych wynikach, czy je porównywać. To jest niezmiernie ważne, jeśli chodzi o leczenie naszych pacjentek.
Bo jak każdy robił według własnej metody, to później porównanie rezultatów było kłopotliwe.
Wręcz niemożliwe.
Stąd ta standaryzacja, stąd owe certyfikaty. Co to zmieni w pana praktyce i w praktyce kliniki, której pan szefuje?
Może akurat jeśli chodzi o Uniwersyteckie Centrum Onkologii, to niewiele to zmieni, dlatego że od dawien dawna, kiedy miałem przyjemność zostać członkiem Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej i wejść do zarządu, wprowadziliśmy pewne rygorystyczne procedury, które uważam, że muszą być przestrzegane z tego względu, o którym rozmawialiśmy uprzednio. Natomiast to jest też pewna misja, żeby pokazać w Polsce, chociaż my jesteśmy już dobrze do tego przygotowani, naprawdę dobrze, że bezwzględnie musimy przestrzegać tej właśnie wspomnianej standaryzacji, gdyż ona będzie przekładała się na to, jak nasi pacjenci a. będą leczeni, b. jak po prostu długo będą żyli, jak wcześnie wróci choroba, a lekarz onkolog zawsze musi myśleć o tym, że choroba może wrócić i musi też tak planować całe leczenie w stosunku do swoich pacjentek.
To fantastyczne jest być w takim miejscu, w którym się widzi, doświadcza tego ogromnego postępu medycznego.
Tak, to jest niesamowita i przygoda, i niesamowita taka wtedy chęć do dalszej pracy, bo to jest trudna praca. Często operacje trwają po kilkanaście godzin, szczególnie jeśli rozmawiam o zaawansowanym raku jajnika. Z drugiej strony jest to ocieranie się naprawdę o wielkie nazwiska tego świata, które dedykują pewne postępowania w ginekologii onkologicznej, więc jest to szereg składowych składających się na jedną wypadkową, że jestem tam, gdzie jestem i mogę z tymi ludźmi jako partner w chwili obecnej dyskutować na różnych seminariach, na różnych kongresach, a przede wszystkim w samym zarządzie, w zarządzie głównym Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej tworzyć pewną ścieżkę wytycznych, które będą, czy już obowiązują w Europie.
Jak pan zaczynał, to rak jajnika był wyrokiem, absolutnym wyrokiem.
Tak, no było to bardzo dawno temu i siedząc w tak zwanej ławie studenckiej, a mając możliwość pracy, wolontariackiej pracy w klinice ginekologii, wtedy kierowanej przez pana profesora Szamatowicza seniora, rzeczywiście mimo bardzo, bardzo nowoczesnych w tym czasie technik operacyjnych, to pacjentki żyły bardzo krótko i to jakoś tak stworzyło jakiś taki mój niepokój naukowy, gdyż moja nauczycielka fortepianu zmarła na raka jajnika. I to wtedy jakoś tak mną wstrząsnęło i postanowiłem, że zajmę się tą chorobą w aspekcie chirurgii. Potem coraz więcej zaczęło prac spływać na ten temat i w chwili obecnej możemy absolutnie dzięki badaniom klinicznym, dzięki rozwojowi techniki operacyjnej mówić o tym, że rak jajnika staje się chorobą przewlekłą, co jest absolutnie sukcesem, niesamowitym sukcesem medycyny w ginekologii onkologicznej.
chorobą przewlekłą, czyli chorobą, a nie śmiercią.
Tak, dokładnie. Oczywiście zaawansowane postacie rokują różnie, ale już jest to światełko w tunelu, że te zaawansowane postacie, bo nimi się głównie zajmujemy w Uniwersyteckim Centrum Onkologii. Tu absolutnie ukłon w stosunku moich władz uczelni, pana rektora, profesora Krętowskiego, dyrektora, pana Marka Karpa, którzy, kiedy przyszedłem do nich z tym problemem, mówiąc, że tak się dzieje, musimy coś zmienić. Oni się pochylili i powiedzieli, dobrze, masz zielone światło, rób to. I więc to, proszę zwrócić uwagę, to jest szereg czynników, które składają się na sukces. To nie jest tylko mój sukces, to jest sukces wszystkich ludzi, którzy pomogli mi w tym, że jestem tam, gdzie jestem.
Wracając do tej niebezpiecznej choroby, im wcześniej wykryjemy, tym lepiej. To zatem, co zrobić, żeby zacząć wcześniej wykrywać?
Tak,
na przykład każdą pacjentkę namówić do tego, że nie dostanie pensji, jeśli nie przyniesie wyników badań. Przepraszam za takie radykalne poglądy na tę sprawę, ale no, jeśli mamy taką korelację, wielką korelację pomiędzy wczesnym stadium i wyleczeniem, i późnym stadium, i śmierci, to musimy coś zrobić, żeby jak najwcześniej tego raka wykrywać.
Tak, jak zauważył pan, uśmiechnąłem się. To byłaby sytuacja idealna, którą lekarz, ginekolog, onkolog mógłby tylko sobie wymarzyć. Dlatego, że truizmem jest, wszyscy o tym wiedzą, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Natomiast jeśli rozmawiamy o raku jajnika, to jest choroba bardzo podstępna dla kobiety. Dlatego, że ona nie daje wstępnych objawów. I tutaj zaczynają się.
Ale podobnie jest z rakiem trzustki. Dokładnie. Na przykład. I w związku z tym, no, jak zaplanować ową profilaktykę, jak zaplanować te badania, żeby na tym etapie wczesnym wykryć tego raka.
Może nie mówmy o profilaktyce, ale mówmy po prostu o rutynowym badaniu ginekologicznym, który absolutnie elegancka kobieta, a każda z naszych pań jest elegancka, powinna przynajmniej raz do roku mieć. Ja się posłużę takim może dziwnym porównaniem, ale nie żałują nasze panie czasu i nawet pieniędzy na to, żeby w miarę regularnie odwiedzać panią fryzjerkę, panią kosmetyczkę. A lekarz, ginekolog to człowiek,
jestem
który...
Jestem w dalekim planie.
No właśnie, a ja bym chciał być taką panią fryzjer, panią kosmetyczką, ramię w ramię iść w czasokresie częstości wizyt z nimi, bo wtedy jest szansa, że jeżeli zauważymy torbiel jajnika, która będzie w jakikolwiek sposób podejrzana, to już możemy zacząć działać. Szyjka została dość dobrze, rak szyjki macie dość dobrze opracowany. A proszę zwrócić uwagę, jaka słaba była zgłaszalność, kiedy pojawił się program badań profilaktycznych. Nasze województwo, jako że od dawna uczestniczy w naszych własnych badaniach, badaniach pilotażowych, okazuje się, że mieliśmy bardzo dobrą zgłaszalność, bo 22%. Co to jest 22%?
Porażająca liczba.
W Finlandii 98%. Jest niestosunkiem towarzyskim, tak powiem. Jeżeli na przyjęciu wyjdzie, że pani, dama nie ma zrobionej cytologii. Tak, jeszcze troszeczkę nam brakuje w tym kontekście tej zdolności bycia na badaniach profilaktycznych jak u pani fryzjerki czy u pani kosmetyczki.
Zatem namawiamy do zmiany, że tak powiem, stylu życia, ale i zmieniając temat również, bo wiem, że pan co roku prawie jeździ do Stanów, to ten brak wiz ułatwi panu?
Nie miałem trudno, dlatego że...
Jako naukowiec,
tak,
na fakt.
Tak, jako naukowiec. Miałem zupełnie inną...
Ale teraz będzie prościej, eleganciej, bo w komputerku będzie można się zarejestrować i spokojnie kupić bilet i polecieć.
Tak, ale mówimy o podróży. Natomiast system amerykański jest bardzo ścisłym systemem. I żeby zacząć pracę jako wykładowca, tak jak miałem przyjemność pracy na Uniwersytecie Kalifornijskim przez okres stypendium, czy pracując w bardzo renomowanym ośrodku w Sloan Memorial Kettering Cancer Center w Nowym Jorku. Tam trzeba wypełnić najpierw tony papierów, zostać zaakceptowanym, przejść szereg kursów, które mimo, że co roku jestem po 2-3 razy, te same papiery muszę wypełniać, te same kursy muszę zdawać, te same procedury muszę przychodzić. Ten system amerykański dopuszcza, ale z bardzo małymi okami w sicie.
Czyli trzeba być, że tak powiem, bardzo w porządku z przepisami, z procedurami i wtedy nie ma żadnych kłopotów. Czego pan nie zje, jak pan poleci do Stanów?
Nie zjem i nigdy nie odwiedzę Subwaya, bo jak byłem pierwszy raz i byłem, że tak powiem, początkowym adeptem sztuki, poleciałem na kurs na kadawerach do profesora Bristowa do Kalifornii. Miałem wyliczone 3,5 dolara dziennie, starczyło na kole i na sandwich, tak zwany sandwich.
Z Subwaya,
że było to kilka tygodni, więc od tej pory wystarczą mi reklamy w telewizji.
A zatem czekamy na nową sieć, która nie będzie się tak niejednoznacznie czy jednoznacznie kojarzyła z bardzo małymi sumami pieniędzy. Dziękuję bardzo za
bardzo
rozmowę.
Serdecznie dziękuję panie redaktorze i dziękuję państwu.
To była bardzo dobra puenta, ponieważ dzisiaj jest Dzień Zdrowego Jedzenia. Z doktorem habilitowanym Pawłem Knapem z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku rozmawiał Lech Pilarski.